Radio Prada, wybija rytm.
Są z nami od 10 tysięcy lat. W starożytnym Rzymie, właściwie nie, przepraszam, ja się pomyliłam, jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, od tego momentu, bo ja po prostu siebie nie słyszę i mam fatalny odsłuch i po prostu nie wiem kompletnie, co ja mówię. O, teraz mam odsłuch, dobra. Raz, dobra. 2, 3, 4, 5, jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko gra, bo włączyłam nagrywanie, tylko sprawdzę, czy leci recording, dobra, widzisz, chciałam szybko, a poszło wolno. 3, 2, 1, start. Lecimy. Są z nami od 10 tysięcy lat. W starożytnym Egipcie koty były uważane za istoty o szczególnym znaczeniu i były czczone przez ludzi. Kiedy na przykład zmarł kocur rodzinny, członkowie rodziny wygalali sobie brwi jako znak żałoby. My współcześni często mówimy o kotach kosmici. Powstało też sporo kosmicznych mitów o kotach, no bo przecież kot zawsze spada na cztery łapy, mruczy tylko wtedy, gdy jest szczęśliwy, a zobaczyć ducha dla kota to nic trudnego. Kocie mity bardzo często przeszkadzają kocim faktom. A jakie są fakty? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, Martą Stachowiak, która ze swoją mamą, panią dr Dorotą Sumińską, prowadzi na YouTube kanał Sumińska Zwierzę. Ci się, do którego oglądania i słuchania bardzo serdecznie Państwa oglądam. Witam Cię serdecznie, Marto. Od razu powiem dla Was, drodzy słuchacze, że my się z Martą nie widzimy. My jesteśmy, że tak powiem, poprzez łącze. Dlatego mam nadzieję, Marta, że złapałam Cię w dobrym momencie.
W dobrym damy radę. Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo dziękuję Ci, Marta, że zgodziłaś się na rozmowę. Ile Wy teraz macie, że tak powiem, subskrybentów? Dużo, prawda? W Waszym kanale, na Waszym kanale.
Oj, ciągle rośnie i podejrzewam, że w okolicach 400 tysięcy mamy ambicje, żeby, to oczywiście jest ambicja, która od nas zupełnie nie zależy, ale chciałybyśmy, żeby było 500 000 pod koniec roku. I jeżeli dalej tak pójdzie, to sądzę, że będzie to możliwe.
Bardzo mocno trzymam kciuki i niechaj Wam rośnie. Niechaj Wam rośnie i po prostu niech się rozpowszechnia wiedza o zwierzętach, bo robicie niesamowicie dobrą robotę i powtórzę tylko hasło przewodnie, bo Ty też byłaś związana z Fundacją Karuna, niestety nieistniejącą. Kastrujmy bezdomność. Warto to powtarzać i warto to czynić, bo chyba nawet już szkoda tłumaczyć dlaczego. Po prostu jest to tak oczywista oczywistość, że...
Jest oczywista, ale nie dla wszystkich niestety. Mm-hmm. I dlatego warto o tym mówić. Bo to jest tak, że jeżeli się powie 100 osobom, które nie są przekonane, to mamy nadzieję, że jedna, w najlepszym wypadku dwie, jednak dadzą się przekonać. A całej reszcie trzeba powtarzać i powtarzać.
Marta, to jeśli pozwolisz, zanim przystąpię do kocich mitów i faktów, powiedz proszę, dlaczego warto kastrować bezdomność?
Warto kastrować bezdomność, żeby jej nie było. Po prostu. Ponieważ bezdomność bierze się z domności. To nie jest tak, że rozmnażają się te wolno żyjące koty i wolno żyjące psy, których de facto nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wolno żyjący pies. Kogoś takiego. Mhm. Wszystkie psy są ludzkimi psami, przez nas stworzonymi i nie są w stanie poradzić sobie na wolności. Natomiast koty są. Oczywiście przyda im się każda pomoc z naszej strony. Ale po co? Po co pozwalać na to, żeby miliardy w skali światowej psów i kotów dogorywały w obozach zagłady? Bo schroniska są obozami zagłady, one się tak pięknie nazywają, a absolutnie nie są to piękne miejsca. Oczywiście zdarzają się takie, gdzie jest bardzo mało zwierząt, gdzie są wspaniali opiekunowie tych zwierząt, są takie perełki. Ale mówiąc ogólnie, są to obozy zagłady.
To prawda.
Warto kastrować też po to, żeby wydłużyć życie zwierząt naszych ukochanych domowych. Ponieważ niestety tak to stworzyła nas natura, że pierwsze szwankują organy wewnętrzne, a z tych organów wewnętrznych pierwsze szwankują organy rozrodcze. I to samo się dzieje zresztą z ludźmi. Spójrzmy, bardzo dużo kobiet i mężczyzn ma kłopoty ze swoimi organami płciowymi właśnie w pewnym wieku, że tak powiem. Ponieważ nawet jeżeli ktoś czuje się młodo, wygląda młodo i nie jest jeszcze starcem, to w środku dzieją się różne złe rzeczy. I z tego względu warto, jeżeli kochamy zwierzęta, wykastrować. I tak jak powiedziałam wcześniej, po co nam bezdomne zwierzęta, po co bezdomnym zwierzętom życie? które jest życie w obozie zagłady. Należy z tym skończyć. A jeszcze raz powiem to, co moja mama mówiła już i mówi do tej pory, mówiła z 1000 razy, że pies i kot nie są zdolne do rozrodu, suczka i kotka nie są zdolne do rozrodu przez cały czas swojego życia dorosłego. To się u nich dzieje sezonowo. W związku z powyższym, jeżeli pozbawi się je możliwości rozrodu, one nie poczują żadnej różnicy. Mhm. Ani psychicznej, ani hormonalnej, ponieważ jeżeli wykastruje się je w czasie ciszy hormonalnej, a i kotki i suczki mają takie okresy dość długie, to wtedy w ich życiu zmieni się tylko to, że będą zdrowsze i będą dłużej żyć.
Tak. I tego należy wszystkim zwierzętom życzyć i życzymy sobie też pustych schronisk, bo to by było najpiękniejszym efektem i owocem wykastrowanej bezdomności, prawda? Jak najmniej tych więzień.
Otóż to.
Marto, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że moim gościem jest Marta Stachowiak z kanału Sumińska Zwierzę Ci się. Marta współprowadzi ten kanał i od lat też pomaga walczyć o prawa zwierząt, a dziś chcemy troszkę rozprawić się i odczarować pewne kocie prawdy i mity. I zaczniemy może od tego. Marto, kot zawsze spada na 4 łapy. Prawda czy fałsz?
Może nie prawda, ale prawie prawda. To znaczy zdrowy kot może skakać z bardzo dużych wysokości. Oczywiście nigdy nie należy testować, jak dużej wysokości może spaść kot, żeby mu się nic nie stało. Natomiast rzeczywiście koty są wybitnie sprawne fizycznie i jeżeli przytrafi im się upadek z wysokości, która dla nas jest niewyobrażalna, to z reguły lądują bezpiecznie na 4 łapy. Oczywiście zdarzają się takie wypadki, kiedy coś przeszkodzi w skoku, albo ten skok jest ze zbyt dużej wysokości i wtedy no niestety z kota zostaje mokra plama. Każdego by została. Mhm. Ale tak jak mówię, jest w tym bardzo dużo prawdy, bo na warunki normalne, czyli nie na skakanie z 10 piętra, to kot jest w stanie spaść bezpiecznie z wysokiego drzewa, z jakiejś kilku, nie wiem, 2-3-metrowej przeszkody i nic mu nie będzie. Mhm.
Jest taki pogląd, że kot z powodu, że potrafi wyczuć zwiększoną ciepłotę naszych ludzkich chorych miejsc, ich odmienną jonizację. I moje pytanie jest, właśnie ta refleksja prowokuje pewne pytanie, czy kot potrafi wyczuć chorobę u człowieka?
Potrafi, zresztą pies też potrafi, ale pamiętajmy, że koty i psy, ich zmysły nie działają tak samo jak nasze. My jesteśmy ewidentnie wzrokowcami. Natomiast psy i koty są głównie węchowcami, są słuchowcami, a koty też są czuciowcami, można by rzec, bo przecież te ich grube wąsiska, które nielicznie wystają z policzków, bo pozostałe to są po prostu wąsy, te takie mięciutkie. Tak. Natomiast te grube, długie, sztywne, prawie jak igła, to są wibrysy, czyli wąsy, którymi kot wyczuwa rzeczywistość. Nie tę bliską tylko, nie jak dotknie wibrysem, to wie, co tam ma przed sobą, ale i tę daleką, ruchy powietrza, jakieś drobne niuanse, które dla nas są kompletnie nie do uchwycenia. Mhm. I przez te ich węchowe głównie, rozbudowane bardzo możliwości, są w stanie wyczuć zapach choroby.
Zapach choroby, zapach choroby. Istnieje zapach choroby.
Mhm. Istnieje, każda z chorób przewlekłych pachnie w jakiś sposób. Mhm. Nawet ja, która nie jestem ani kotem, ani psem, lata temu miałam nauczyciela, wspaniałego człowieka, który chorował na cukrzycę. A ponieważ w jego wyznaniu nie można ingerować w ciało ludzkie zanadto, to nie leczył się standardowymi metodami. W związku z powyższym ta cukrzyca niestety u niego się porządnie rozwijała i on miał bardzo charakterystyczny zapach, który wyczuwaliśmy wszyscy. Także proszę sobie wyobrazić, jeżeli nasz węch jest tak bardzo ułomny w porównaniu z węchem psa czy kota, jak bardzo powiedzmy umiarkowanie chorego człowieka jest w stanie z daleka wręcz wyczuć zwierzę takim węchem. Poza tym, jeżeli mamy kochanego psa albo kota, to nie oszukujmy się, on dokładnie widzi, że coś jest z nami nie tak. Także nawet jeżeli zawiedzie węch, to czasami to, w jaki sposób się zachowujemy, jakie drobne gesty ciała, mamy inne niż normalnie, pies i kot to tak samo wyczuje. W połączeniu z zapachem diagnoza jest murowana wtedy.
Mm-hmm. Kolejny mit lub prawda. Zastanawiam się nad tym, gdzieś przeczytałam, że brak receptorów smaku, słodkiego smaku u kotów może wynikać z pewnej ewolucyjnej adaptacji ich diety mięsnej, no bo kot jest jednak mięsożercą. Czy Marta, czy jest tak, że kot nie czuje słodkiego smaku?
Z reguły, nawet jeżeli czuje, to ten smak jest mu obojętny, czuje go bardzo niewiele, natomiast oczywiście od tego zdarzają się wyjątki. Mm-hmm. Bardzo dużo kotów mojej mamy uwielbiało słodycze. I to świadczyło o tym, że jednak
coś w tym,
w
coś
przypadku
jest.
To się nie sprawdza. Mm-hmm. Wszystko, co słodkie, było najlepsze na świecie.
A czy
No właściwie tyle. Pytaj dalej.
A czy koty, które chciały na przykład uzyskać jakąś nagrodę, smaczka, potrafiły zmienić swoje miauczenie, żeby w cudzysłowie zmanipulować dwunogiem, człowiekiem?
No i koty i psy są manipulatorami do granic możliwości. Także zdecydowanie nie jest to mit.
Mhm. One słyszą, koty słyszą i widzą więcej niż my. Ja też słyszałam o tym, że mogą obracać uszami o 180 stopni, ponieważ ich ucho zewnętrzne jest kontrolowane przez, uwaga, aż 32 mięśnie. Dla porównania, bo sprawdziłam, człowiek ma tylko 6 takich mięśni. W związku z tym te jego jakby zdolności adaptacyjne są też bardzo, bardzo specyficzne i ponoć koty widzą też w ultrafiolecie. Zwykła plama światła na ścianie potrafi być dla nich fascynująca. Czasami niektórzy żartują, że koty widzą duchy. Wierzymy, nie wierzymy, ale czy twoim zdaniem są pewne częstotliwości, które usytuowiają koty na takiej jakby kosmicznej możliwości odbierania bodźców zupełnie innej niż my? Nawet takiej metaforycznej.
Na pewno w porównaniu z naszymi możliwościami te kocie są kosmiczne. Mhm. Ponieważ kot widzi, my się śmiejemy z mamą, że kotki widzą duchy i rzeczywiście jest w tym o tyle sporo prawdy, że koty widzą to, czego my nie widzimy. I kot zobaczy jakiś pyłek, który leci w powietrzu, jakieś załamanie światła, coś minimalnego, co naszej uwadze umyka, nawet jak jesteśmy bardzo uważni. Kot to dostrzeże i dlatego właśnie tak uparcie patrzy się w jeden punkt, bo jest tam coś, co dla niego jest oczywiste i bardzo ciekawe, a dla nas nie ma kompletnie nic. Także no, w dużym cudzysłowie, ale tak, koty widzą duchy.
Kolejna prawda lub fałsz. Czy kot mruczy tylko wtedy, gdy jest szczęśliwy?
To jest niestety fałsz. I sądzę, że opiekun ukochanego kota potrafiłby rozróżnić mruczenie z rozkoszy, z miłości, z tym mruczeniem, które sugeruje jakieś cierpienie, pewnie fizyczne. Coś może się dziać niedobrego i wtedy kot też mruczy, ale jednak inaczej. To nie jest to takie rozkoszne furczenie, które wydobywa się z gardła. To jest coś głębszego, coś, co wydobywa się bardziej z klatki piersiowej. Mhm. I to już nie jest tak przyjemny pomruk. Tak jak mówię, jeżeli ktoś zna swojego kota, to będzie wiedział, że to nie jest kocham cię, dobrze mi, że to jest coś właśnie odwrotnego.
Mhm. To jest bardzo ciekawe i ja jestem ciekawa, jestem też ciekawa, ale jestem bardzo ciekawa, czy obecność człowieka powoduje, że kot rozwija pewien sposób porozumiewania się. Innymi słowy, czy miauczą tylko koty wychowane z człowiekiem?
To jest tak, że koty w zasadzie miauczą tylko do człowieka.
A, no
i język koci jest inny. Oczywiście też mruczą między sobą, ale i prychają, i syczą, i bardzo dużo rozmawiają gestami. Natomiast miauczenie jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. I jeżeli na przykład mamy kota, który jest znajdkiem bądź znajdką, ale był to kociak wychowany przez matkę, która lubiła ludzi, więc przekazała temu kocięciu, że człowiek nie jest mordercą, i ten kot odnajdzie się w domu człowieka, to mimo, że nigdy wcześniej nie miauczał, bo mama go tego nie nauczyła, to człowiek go nauczy, a w zasadzie przebywanie z człowiekiem go nauczy.
Fantastyczne. Czyli tak jakby ta mama poniekąd w cudzysłowie w genach przekazuje mu pewną ufność do człowieka i możliwość nauki sposobu porozumiewania się.
nawet nie tyle w genach, co i w wychowaniu.
W wychowaniu.
W relacji z tym kocięciem. Czasami bywa tak, że ktoś właśnie znajdzie kociątko, ukocha, da wszystko z serca, natomiast ten kot zawsze będzie nietykalski, zawsze będzie chodził własnymi drogami, nie będzie lubił noszenia na rękach, będzie taki zupełnie nieproludzki. To nie jest dlatego, że opiekun robi coś źle. To dlatego, że to kocie zostało wychowane przez matkę, która była wolno żyjącą kotką i zwyczajnie ludzi się bała. Może człowiek zrobił jej krzywdę. A może po prostu od pokoleń była to dynastia kocich,
wolno
no nie powiem bezdomniaków, tak. bo nie ma, bo wolno żyjących kotów. I zwyczajnie w tej dynastii było wiadomo, że człowiek jest zły i taki kot, nawet jeżeli zaakceptuje człowieka i w jakiś sposób się do niego przekona, będzie przychodził jeść, będzie przychodził się wygrzać, pospać, to nigdy nie będzie tym ukochanym kotem z kolan, który się przytula i wkłada głowę do ust czasami.
Tak zwanym, nie będzie na kolankowcem po prostu, ale takie też są piękne. Marto, kolejny temat. Koty, wiadomo, że koty widzą doskonale w warunkach nawet słabego oświetlenia, ale są tacy, którzy twierdzą, że koty widzą w ciemności, nawet w absolutnej ciemności. Czy jest to prawda?
No, jednak ten malusieńki błysk światła powinien być. Przy czym to są właśnie te rzeczy, o których już wcześniej mówiłam. Koty widzą to, czego my nie widzimy. Dla nas ciemność jest absolutna. Dla kota nie jest absolutna. Kot nic nie widziałby w ciemności. Przepraszam, kochanie, jeszcze chwilkę, nie mogę teraz.
Jeżeli... Ja tylko dodam, że Marta jest w warunkach domowych, rozmawiamy tak, sobie tak. zdalnie, także jesteście Państwo świadkiem bardzo fajnych, czasami rodzinnych sytuacji.
No przed chwilą mój synek się rozpłakał na chwilę.
Pozdrawiamy. Też miłośnik zwierząt i też Państwo możecie zobaczyć latorośl Marty w programie Sumińska Zwierzę Ci się. Czasami też występuje i wchodzi Wam w kadr. Także nam wchodzi radiowo, także tradycja jest zachowana.
Bywa. Oparcie na szkło od czasu
bardzo
do czasu.
Bardzo dobrze.
A wracając do ciemności kociej, są takie pomieszczenia, które są całkowicie wygłuszone i całkowicie zaciemnione. I rzeczywiście w takim pomieszczeniu kot nic nie widział. Ale ciemną nocą, gdzieś w krzakach, czy nawet w domu, kiedy nam się wydaje, że jest kompletnie czarno, dla kota wcale nie jest czarno.
A no proszę. A w jakich kolorach widzą koty? Czy koty widzą świat czarno-biały? Czy to zabarwienie niebieskawo-fioletowo-żółte jest dla nich w miarę oswojone?
Tym też sprawa jest o tyle dziwna, że my wszystko mierzymy swoją miarą.
A no
to
prawda.
Jest oczywiste, bo nie znamy innej. Możemy tylko swoją. I badając kształt oka, jego strukturę, składniki, wysnuwamy pewne wnioski. Natomiast tak naprawdę, jak widzi kot, pies, czy mucha, czy każde inne stworzenie, nie możemy tego sprawdzić do końca. Prawdopodobnie jest to zupełnie inne widzenie. Natomiast jest to tak inne widzenie, że nie możemy przez pryzmat swoich doświadczeń odgadnąć, jakie ono jest dokładnie. Zakładamy, że te kolory mogą być, to co jest ważne dla kota, będzie bardziej zaznaczone. Te kolory, które są dla niego istotne. I na tej podstawie możemy, powiedzmy, w jakieś granice widzenie tego kota włożyć. Natomiast jak naprawdę jest, musielibyśmy zapytać kota. No a nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe.
Powiem Ci szczerze, że zadając to pytanie, miałam taką refleksję, że najlepiej po prostu byłoby zapytać kota. Może poczekamy do Wigilii, zrobimy szwedzki stół i po prostu zapytamy. Słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, jak naprawdę wy widzicie? To już tak żartem, ale zupełnie serio. Mówiąc, Marta, czy jest możliwość, żeby kocięta z jednego miotu mogły mieć różnych ojców?
Jak najbardziej.
A no proszę.
To samo się dzieje w świecie i kotów, i psów, ponieważ jest coś takiego jak wypuszczanie sezonowo więcej niż jednego jajeczka i te jajeczka się jeszcze rozwijają w zupełnie różnym czasie, znaczy zupełnie, jest to kwestia kilku dni. Natomiast jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to może być tak, że jedno jajeczko zostanie zapłodnione teraz, drugie za jakiś czas, jeśli jest trzecie i tak dalej, to znowu za jakiś czas. Więc jest to możliwe.
A czy jest to prawda, że nie ma dwóch kotów z identycznymi nosami, że kocie nosy są tak indywidualną cechą, że porównywać je możemy do układu linii papilarnych palca u człowieka?
Tak to jest i dlatego właśnie natura jest cudowna, bo tworzy absolutnie niepowtarzalne jednostki. Mhm.
Natura jest cudowna, a moim cudownym gościem z ogromną wiedzą i z miłością do zwierząt była Marta Stachowiak, która razem z swoją mamą, powtórzę, dr Dorotą Sumińską, prowadzi na YouTube kanał Sumińska Zwierzę Cisie. Bardzo mocno, Marta, trzymam kciuki za jeszcze większy, szerszy, głębszy i jak najlepszy rozwój waszego kanału i wielkie podziękowania i szacunek dla ciebie i dla was za super dobrą robotę, jaką robicie, bo zapełniacie lukę, której po prostu było bardzo, bardzo brak. Było bardzo brak zapełnienia tej luki i takiej wiedzy. Ja bardzo dziękuję tobie za dziś i przypominam Państwu, że za tydzień, we czwartek o 18:00 będzie powtórka z Kociego Radia, za 2 tygodnie nowy odcinek. Tak to się różnie rozkłada, ale śledźcie bardzo proszę te czwartki. A ja dodam jeszcze, dziękując Marcie, że serce kocie bije średnio 110 razy na minutę, czyli 2 razy szybciej niż serce człowieka. Pamiętajmy więc naszymi sercami, o sercach kocich. I teraz moja prywatna prośba. Pamiętajcie proszę o kotach wszystkich, ale również o tych z palucha, zwłaszcza tych szpitalnych, tych niewidzialnych, takich jak Maciuś, o którym napiszę Państwu w tekście do dzisiejszego podcastu, które czekają na swoją szansę. One są na paluchu i czekają na ludzkie serca. Może właśnie wasze, może właśnie twoje. Marta, serdeczne dzięki za dzisiaj. Bardzo dziękuję, że byłaś.
Ja ci dziękuję i za te słowa na temat kanału, i za słowa na temat paluchowych kotów, i w ogóle wszystkich kotów, nawet wolnożyjących, bo im, zwłaszcza zimą, należy pomagać. Naprawdę one, wbrew pozorom, są potrzebne w dużych skupiskach ludzi.
Tak jest.
Także ja też bardzo dziękuję, bardzo mi było miło i mam nadzieję, że twoje życzenia się spełnią.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była Marta Stachowiak, ja nazywam się Justyna Tawicka i do usłyszenia w Kocim Radiu. Śledźcie Państwo fanpage tej audycji, śledźcie Państwo Radio Praga, a powtórka rozmowy z Martą i cała audycja już niebawem. Wszystko przeczytacie, a ja o to zadbam, żeby te wszystkie informacje do Państwa dotarły. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i do kolejnego zamiałczenia. Pa, pa.
Radio Praga.